Część 11. Epilog. Tajen. Z początku kolejny świat wyglądał według Tajena jak biały kształt unoszący się nad szarym kształtem z siatką przypadkowo ułożonych pionowych ciemnych linii pomiędzy nimi. Gdy widok stał się wyraźniejszy, linie przekształciły się w pnie i gałęzie drzewa, a szarość w niebo. Piękne miejsce, choć widział je do góry nogami. Niestety pojawił się tam w pewnej odległości od ziemi. Nie mógł się już jednak zatrzymać. Nie wystarczyło mu magii, by oprzeć się przyciąganiu. Podniósł wzrok, starając się ocenić, jak daleko ma do gruntu. Może mógłby... W pierwszej chwili poczuł na skórze gwałtowny podmuch dotkliwie chłodnego powietrza. Odruchowo skulił się, przyciągnął głowę do piersi i zasłonił ją rękami. A potem zaparło mu dech, gdy huknął grzbietem o ziemię. Stracił poczucie czasu i ogarnęła go nagła potrzeba zaczerpnięcia ogromnych haustów powietrza. W głowie czuł kłujący ból. Co się dzieje? Vella nie odpowiedziała. Teraz, gdy wydostali się z przestrzeni pomiędzy światami, nie słyszał już jej głosu. Ból zwolna łagodniał, przechodząc w lekkie ćmienie, więc Tajen był w stanie myśleć. Pomiędzy światami nie da się oddychać, przypomniał sobie, a byłem tam dość długo. Ból głowy zastąpił inny rodzaj bólu. Rozchodził się po plecach. Zimno. Górna część jego ciała częściowo utknęła w śniegu, więc z trudem podniósł się na nogi. Otrzepał ramiona i plecy, po czym rozejrzał się wokoło. Otaczały go góry. Znalazł się na szczycie wzniesienia położonego w szerokiej dolinie. Wokół z każdej strony ciągnął się las. Drzewa nie miały liści. Pokrywał je śnieg. Zaczął drżeć. Ignorując chłód, rozpiął kurtkę i koszulę, żeby wyjąć Vellę. Poznajesz tu cokolwiek? Patrzył na pojawiające się słowa. Jeszcze nie. W tej okolicy nie ma charakterystycznych elementów. Takie drzewa rosną w wielu światach. Najłatwiej byłoby mi rozpoznać świat po wzniesionych przez ludzi budowlach, choć po upływie 1000 lat niewiele mogło z nich zostać. Tajen wzruszył ramionami. To pewnie mało ważne. Muszę tylko zaczerpnąć więcej magii i wrócić do domu. Przed oczami pojawiały mu się przebłyski tego, co widział wcześniej. Wspomnienia sprawiały raczej wrażenie snów, jak gdyby wszystko przesłaniała biała mgiełka. I tak było, choć nie dosłownie. Potrząsnął głową i zaczął pocierać ramiona, żeby się rozgrzać. Nie rozumiem tylko, dlaczego Isser nie ostrzegł nas, co się stanie, jeśli pobierzemy magię z wnętrza Tieszalu. Dlaczego tego nie zrobił? Wyjawiłby słabość zamku, którą z łatwością mogliby wykorzystać wrogowie. A zatem musiał zachować to w tajemnicy. Dlaczego w takim razie król zgodził się na przeprowadzenie próby wewnątrz wieży? Jak powiedział Isser, to magicznie najpotężniejsze miejsce w Selti. Twierdził też, że warto spróbować. Tajen westchnął. Biorąc pod uwagę, że magia przy iglicy poruszała się na północ z powodu jej nadużywania w Imperium, pomysł, że to będący przyczyną problemu Leraci go rozwiążą, mógł być kuszący. W dodatku mogliby sprawić, że Tieszal stałby się miejscem, z którego emanowałaby magia. Kontrolując coś, czego wszędzie było za mało, Seltowie staliby się bogatym i potężnym narodem. Ale przecież nie mogło chodzić tylko o pieniądze i władzę. Isser i król nie wyglądali mi na tego rodzaju ludzi. Myślę, że podjęli to ryzyko ze względu na swój lud. Dowiedzieli się jednak od Velli, że Killraker zdradził Tajena. Dlaczego zaufali mu, że będzie przestrzegał zasad używania magii w iglicy? Bo ty mu zaufałeś. Jej słowa były niczym cios w pierś. Czyli to moja wina? Nie. Nie wiedziałeś, co zamierza Killraker. Nie czerpałeś magii z wnętrza wieży. Jeśli ktoś tu jest winien, to Killraker, który zignorował postawione przez nich warunki i pobrał moc ze środka iglicy. Tajen pomyślał o linie, którą tak uparcie starał się utrzymać Killraker i pokręcił głową. Co próbował zrobić? Może zachować nad tobą kontrolę, albo chciał, żebyś pociągnął go za sobą. Dlaczego nie przeniósł się ze mną? Przedmioty podróżują razem z tobą, lecz żywe istoty musisz zabrać ze sobą świadomie. Tę niewielką odległość, na którą był w stanie przenieść się samodzielnie, pokonał dzięki magii z wnętrza iglicy. Jakie to głupie. W głowie błysnęło mu wspomnienie ciemnej chmury pyłu i pozostałości wieży. Poczuł ucisk w żołądku. Tylu ludzi zginęło. Przynajmniej Isser i Mig się stamtąd wydostali. Podobnie jak inni właściciele szybujących machin i ci, którzy uciekli po mostach. Dlaczego ludzie tam mieszkali, skoro to takie bezbronne miejsce? Ludzie przyzwyczajają się do stałego, lecz mało oczywistego zagrożenia. Nie myślą o nim. To dlatego mieszkają u podnóża wulkanów albo w pobliżu innych naturalnych niebezpieczeństw, nie bojąc się nieuchronnych katastrof. Ktoś musiał stworzyć ten zamek właśnie w taki sposób. Może nie zdawał sobie sprawy z błędu, aż było już za późno. Gdyby jakiś król opuścił siedzibę o tak oczywistym, symbolicznym znaczeniu, w oczach ludu byłby słabym człowiekiem. Iglica stała tam przez tyle setek lat, a ja pojawiłem się i doprowadziłem do jej upadku. Powinienem wrócić. Będą potrzebowali wsparcia. Musi być jakiś sposób, żeby im pomóc. Mógłbym pracować przy odbudowie albo leczyć rannych. Nie był jednak lekarzem, ani nawet uczniem lekarza. Czy byli tam w ogóle jacyś ranni, których mógłby wyleczyć? Ci, którzy spadli z iglicy, na pewno nie żyli, a pozostali będą rozgniewani. Będą obwiniać o wszystko Imperium i przybyszów z Leracji, którzy doprowadzili do zawalenia się wieży. Isser oczywiście ogłosi, że to nie wina Tajena, ale jeśli mu nie uwierzą, a jeżeli winą obarczą Issera, to byłoby bardziej prawdopodobne, gdyby Tajen wrócił i dołączył do maga. Miałby też problem z pojawieniem się w tym samym miejscu, wysoko ponad zawaloną wieżą. Czy da się wskazać miejsce pojawienia się w danym świecie? Tak, ale na opanowanie tej umiejętności potrzeba czasu i więcej mocy. Lepiej nauczyć się tej metody w światach bogatych w magię niż w mniej zasobnych. Czy znalazł się właśnie w świecie bogatym w magię? Skoncentrował się, by ją wyczuć. Była tam, lecz wyglądało na to, że się nie poruszała. Sięgnął nieco dalej, zaczerpnął odrobinę mocy, a potem użył jej, by stworzyć płomień. Ogień błysnął jasno, a jego ciepło oparzyło twarz Tajena. Zasłonił ją i odskoczył, a potem zmniejszył strumień magii do maleńkiej stróżki. Mimo wszystko płomień był nieznośnie jasny. Zgasił go, a potem musiał chwilę zaczekać, aż jego oczy się przystosują i będzie mógł znów spojrzeć na karty Velli. To pewnie oznacza, że znaleźliśmy się w świecie, gdzie jest mnóstwo magii. Tak, twój świat też kiedyś taki był. Czy może znowu się taki stać, jeśli przeniosę do niego tutejszą magię? Należałoby zrobić więcej. Ale co... Och, to co zwykle. Ludzie musieliby generować magię przez kreatywność. Musieliby do tego wrócić, gdyby magia całkowicie się wyczerpała i maszyny przestałyby działać. Jego świat nie był skazany na pozbawienie źródeł magii na zawsze. Zgadza się. Widzę, że teraz mi wierzysz. Tajen uśmiechnął się. Chyba tak. Jego uwagę przyciągnął jakiś ruch. Spojrzał w dół na las i dostrzegł ciemne postacie idące w jego stronę pomiędzy pniami drzew. Od razu rozpoznał, że to ludzie. Przeszył go dreszcz obawy. Co mam robić? Wrócić pomiędzy światy? Mógłbyś. Ale mógłbyś też poznać ich zamiary. Jesteś potężnym magiem i choć jesteś niedoświadczony i niewyszkolony, Nie powinieneś mieć problemu z obroną przed atakiem większości ludzi, a nawet magów. Zaczerpnął nieco magii i zatrzymał ją w sobie. Coś kazało mu zaczekać, zanim odepchnie się od tego świata. Patrzył, jak postacie zbliżają się do niego. Zatrzymują się, podnoszą głowy i patrzą na niego niepewnie. I zdał sobie sprawę, że sam czuje zaciekawienie. Przypomniał sobie odpowiedź Welli, gdy zapytał, jak najlepiej udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę. Najlepiej byłoby opuścić ten świat i jego ograniczenia i poszukać najlepszych nauczycieli z innych światów. Jeśli w świecie tak bogatym w magię żyli magowie, musieli wiele wiedzieć na jej temat. Może mogliby czegoś go nauczyć, może wiedzą, jak przywrócić Welli ludzką postać. Zastanowił się nad powodami powrotu do swojego świata. Mógłby pomóc Seltom, którzy prawdopodobnie obwinią mnie za to, co się stało. Uzupełnić zasoby magii, którą Imperium i tak pochłonie, gdy tylko ją tam przeniosę. Spotkać się jeszcze raz z rodziną i przyjaciółmi. Nie mogę odwiedzić ojca. Nil nigdy nie był moim prawdziwym przyjacielem, a Miko mnie zdradził. Sezi nie chce mnie widzieć. Isser ma dość zmartwień, więc nie powinienem dodawać mu problemów. Wziął głęboki wdech i wypuścił powietrze. Utworzyło przed nim mgiełkę. Wrócę, postanowił. Ale nie od razu. Jest tyle rzeczy, których mogę dokonać poza swoim światem. Może mógłbym coś odkryć i sprowadzić to pewnego dnia do domu. Nieznajomi byli około 100 kroków od niego. Mieli na sobie czarne ubrania wykończone jasnym materiałem, a gdy przyjrzał się dokładnie, okazało się, że uszyte są ze skóry zwierzęcej obróconej futrem do wewnątrz. Nie były jednak wykonane z nieregularnych kawałków, lecz dopasowanych i poszywanych kolorową nicią części. Zdobiły je też wymyślne wzory. Wśród przybyszów byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale wszyscy mieli przy sobie broń. Były to co prawda tylko włócznie, łuki i krótkie miecze, lecz i tak wyglądały groźnie. Zaczerpnął nieco magii i unieruchomił wokół siebie powietrze, tworząc osłonę. Schował Welle z powrotem pod koszulę. Ludzie utworzyli szereg 20 kroków od niego. Jeden z nich odezwał się, lecz Tajen nie zrozumiał słów, wśród których słychać było cmoknięcia. Choć nie wiedział, czy jego gest będzie miał dla tych ludzi jakieś znaczenie, ukłonił się. Witajcie, odezwał się. Czy moglibyście mi powiedzieć, gdzie jestem? Pozostali wyglądali na zmieszanych, lecz wyraz twarzy ich przywódcy był niewzruszony. Tajen przyjrzał mu się dokładniej i na granicy świadomości wyczuł wibracje. Skupił się na nich. A potem, gdy przywódca odezwał się ponownie, Tajen zrozumiał, że ten człowiek był wystraszony, lecz zamierzał chronić swoich ludzi przed nieznajomym, który jakimś sposobem niepostrzeżenie wkroczył do ich świata. Zażądał, by Tajen powiedział mu, jak się nazywa i po co przybył. Oszołomiony Tajen wpatrywał się w niego ze zdumieniem. Jakimś cudem czytał mu w myślach.